za miłe zachęcenie do współpracy. Mam nadzieję, że taką pomocą dla braterstwa będę w tym rozważaniu, które będę chciał razem z wami rozważać. Wy w swoich sercach, ja chciałbym być ustami Słowa Bożego, ustami Chrystusa. Drodzy braterstwo, całą minioną godzinę rozważaliśmy razem z bratem Markiem, rozważaliśmy temat wiary, temat doświadczeń tej wiary, jakie przeżywali apostołowie. Myślę, że gdybyśmy popatrzyli na cierpienia w naszym życiu, na doświadczenia, jakie przeżywamy wszyscy, im kto dłużej żyje, im kto dłużej trwa w poświęceniu, tym przeżywa ich więcej i ma może bogatsze doświadczenia, więcej mógłby na ten temat powiedzieć. Każdy z nas te doświadczenia ma, przeżywa. I gdybym wam zadał takie pytanie, bo właściwie wszystkie te doświadczenia, cierpienia, one można by je spuentować, sumować, że one służą utrwalaniu i utwierdzaniu naszej wiary. Wiara jest pojęciem bardzo ogólnym i właściwie każde doświadczenie, ono się do tego sprowadza. Ale gdybym wam zadał teraz takie pytanie, jakie trudności są może najbardziej bolesne, najbardziej trudne do zwyciężenia, to każdy z was powiedziałby mi swoje najtrudniejsze przeżycie, swoją najboleśniejszą sprawę, którą przeżył w życiu i uznałby ją za najtrudniejszą. Ja też wam powiem, jakie są moje myśli na ten temat, a jak będziemy mieć czas po wykładzie, czy kiedyś jeszcze się spotkamy, będziecie mi może mówić, jakie są wasze przeżycia trudne, co uważacie za szczególną trudność, za szczególne doświadczenie, które trudno jest przeżyć. Ja myślę, że są dwa rodzaje doświadczeń, prób, które Pan zsyła na lud Boży, a które moim zdaniem są najtrudniejsze do zwyciężenia, najtrudniejsze do przeżycia. Jedno z nich, to może bym się posłużył przykładem, kiedy nasze serce przygotowuje się do przywitania kogoś, kiedy oczekujemy, kiedy w naszym sercu wzrasta radość, nadzieja na pewne wydarzenia, które mają nadejść czy w naszym życiu, czy może nawet na pewną coś, co mamy wykonać. A gdy okazuje się nagle, że otwieramy drzwi te, które za którymi miał być ktoś, kto miał przyjechać i okazuje się, że tam nie ma nikogo, że nasze serce jak gdyby zostało w swojej nadziei zawiedzione, to ja myślę, że ten moment zawiedzenia naszych nadziei jest trudnym doświadczeniem. I drugie takie doświadczenie, które myślę, że również jest trudne, to jest doświadczenie obfitowania. Apostoł Paweł mówi, że umiał i w biedzie żyć i umiał obfitować. To jest, myślę, każdy z nas przeżywa swoje utrapienia, czy tu w kraju, czy tak jak porównujemy się może z innymi braćmi, to okazuje się, że jedni z nas czasami może takich już bardzo biednych między nami nie ma, ale są bracia, którzy mają trudności materialne, którzy mają niepowodzenia w życiu, którym nie układa się, czy to praca zawodowa, czy jakieś sprawy rodzinne, sprawy domowe. Jedni mają tę trudność właśnie, że czegoś nie mają, że czegoś im brakuje. Natomiast drudzy przeżywają innego rodzaju doświadczenie, równie trudne, jeżeli nie trudniejsze, doświadczenie obfitowania. I ja myślę to nie tylko w rzeczach materialnych, nie tylko w tym, że będziemy mieć dużo pieniędzy, że będziemy mieć dom, samochód, jeszcze inne rzeczy, które sobie możemy wyobrazić jako bogactwo ludzkie, ale myślę, że każdego rodzaju powodzenie, szczególnie w rzeczach materialnych, doczesnych, ono jest szczególną próbą dla chrześcijanina, doświadczenie obfitowania. Posiadanie pewnych dóbr materialnych, odnoszenia pewnych sukcesów w życiu, szczególnie doczesnym. Myślę, że to są dwa doświadczenia, które są moim zdaniem bardzo trudne. Dla mnie, oczywiście tak jak powiedziałem na samym początku, gdybym was zapytał każdego z osobna, to każdy z was powiedziałby mi swoje doświadczenie, które jest dla niego najtrudniejsze. Ale tak już jest, że każdy to po swojemu przeżywa. I na ten temat chciałbym z braterstwem porozmawiać tą chwilę. Chciałbym, abyśmy zastanowili się nad życiem męża Bożego, który poddany został obydwu tym próbom naraz. Próbie zawiedzionej nadziei, tej ludzkiej nadziei, bo wiemy, że apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze, że ta prawdziwa, ugruntowana, doświadczona cierpieniem nadzieja, ona zawieść nie może. Ale zanim ona się taką stanie, zanim nasza nadzieja jest taka pewna, to jednak przechodzimy wiele momentów zawodu w naszym życiu. Ten mąż był właśnie poddany wielu zawodom, dlatego że być może jego nadzieje były zbyt mało cierpliwe. I po drugie, był ten mąż doświadczony w obfitowaniu, w przeżywaniu pewnych sukcesów, pewnego pokoju nawet w życiu, powiedziałbym, który jest bardzo usypiający, który powoduje, że kiedy lata upływają, mógł powiedzieć: właściwie nic się nie dzieje, nic w moim życiu się nie zmienia, chyba ta obietnica, którą Bóg mi zostawił, którą zostawili mi moi ojcowie, chyba ona zawiodła. Tym mężem, który takie doświadczenia przeżywał, jest mąż, którego imię mamy bardzo często na ustach. Myślę, że jest to jedno z popularniejszych imion biblijnych zarówno dla Żydów, jak i dla chrześcijan. Jakkolwiek wydaje mi się, że o jego życiu nie wiemy wiele. Nad jego charakterem rzadko zastanawiamy się. I zatytułujemy nasz wykład Izaak, nasienie obietnicy. Izaak. Syn bardzo sławnego ojca. Znamy go jako syna tego, który był ojcem wszystkich wierzących, tego zdecydowanego Abrahama, który otrzymał wspaniałą obietnicę. Syn sławnego ojca, żyjący właściwie przez pół swojego życia w cieniu swojego wielkiego ojca. A potem, kiedy jego ojciec zmarł, tylko krótko, jak gdyby imię Izaaka wyrosło, bo już zaraz urodził bardzo słynnego syna, Jakuba. I zaraz żyje w cieniu wielkiego swojego syna. Można by powiedzieć, że był synem słynnego ojca i ojcem słynnego syna. Był przewodem pomiędzy tym, który otrzymał obietnicę, i pomiędzy tym, który obserwował jej wypełnienie. Abraham był tym, który zawarł z Bogiem przymierze. Jakub, Izrael, był tym, który na własne oczy oglądał rozmnożenie swojego nasienia, który oglądał swoich 12 synów, ich wnuków, całą swoją bogatą rodzinę, która wstąpiła do Egiptu, 70 osób, ale za jego życia, myślę, jeszcze za te 17 lat, które mieszkał w Egipcie, za te krótkie lata jeszcze, myślę, oglądał narodziny nowych swoich synów i wierzył w to, że ten naród zostanie rozmnożony, tak jak Pan obiecał. Izaak ani nie otrzymał tej obietnicy, ani nie oglądał jej realizacji. Był przewodem. Był tym, który został ukryty jakoby w cieniu. Gdy zastanawiamy się nad życiem tych trzech mężów Bożych, kiedy próbujemy wyobrazić sobie te trzy postacie, to ja podzielę się z braterstwem swoim odczuciem. Każdy z nas na pewno ma w swoim umyśle, w swoim sercu, nosi pewien obraz. Kiedy myślimy o Abrahamie, kiedy ja myślę o Abrahamie, to zdaje mi się, że był to mąż bardzo dostojny, postawny, wysokiego wzrostu, ubrany w piękną szatę, o szlachetnej twarzy, wysokim czole szlachetnym. Na pewno chodził z laską, bo jest napisane, że był tym, który trudnił się pasterstwem, ale na pewno ta laska nie służyła do pasterstwa, bo miał bardzo wielu ludzi, którzy się tym zajmowali, a był to tylko atrybut jego władzy, jego możnego panowania nad całym plemieniem, nad całą wielką swoją rodziną, nad swoimi sługami. Abraham, mąż dostojny, pełen wiary. Kiedy myślimy o Jakubie, to jawi nam się jakiś młodzieniec, który jest sprytny, który bardzo potrafi energicznie działać, który potrafił oszukać, poniekąd tak można powiedzieć, oszukać swojego brata, który zgodził się pracować nawet 7 lat, nawet 14 lat po to, żeby uzyskać umiłowaną swoją żonę. Mąż bardzo energiczny, który wiedział, jak to zrobić, żeby te jak największe stada wyciągnąć od Labana, od skąpego Labana, który nie dałby mu nic. Mąż bardzo sprytny, który potrafi się nawet z Bogiem targować, który mówił mu: ja będę ci służył, ty będziesz moim Bogiem, ale pod warunkiem, że mi będziesz błogosławił, że pobłogosławisz moją drogę do Labana, że pobłogosławisz mi powrót, że przyjdę tu bogaty. Jeżeli to wszystko dla mnie zrobisz, to owszem, ja ci będę służył i ty będziesz moim Bogiem. On stawia Bogu warunki. Tacy dwaj mężowie o silnych charakterach, o bardzo potężnej postawie jawią się w naszych umysłach. Jakim jawi nam się Izaak? Jak go sobie wyobrażamy? Gdybym was zapytał, każdy z nas może by swoje odczucie podał. I tutaj pozwolę sobie na małą dygresję jeszcze, jak to jest z tymi naszymi odczuciami, że one bardzo często kształtowane są przez obiegowe opinie i bardzo często bywamy zaskakiwani odczuciami czyimiś, gdy ktoś nam je przedstawia. Takie swoje doświadczenie pamiętam, kiedy oglądałem obraz człowieka, starego Beduina w zawoju na głowie, który w kuczki siedzi na piasku i ogląda tam te ziarna, i zapytano mnie, kto to jest. Jak sobie wyobrażam, kim jest ten stary, wyniszczony, od zniszczonej twarzy człowiek. Kiedy dowiedziałem się, że Abraham, że to było wyobrażenie artysty o Abrahamie, byłem bardzo zaskoczony. Ja myślę, że może osobiście bym nigdy tak sobie Abrahama nie wyobrażał. A jednak tak mogło być. Mógł to być zmęczony człowiek, mógł to być człowiek zniszczony życiem, zniszczony trudami podróży, wędrówek licznych, jakie przeżywał w swoim życiu. Też przeżyłem zaskoczenie, kiedy badając historię życia Jakuba, dowiedziałem się, że musiał, kiedy wyobrażamy sobie scenę, kiedy przychodzi do Labana i pojmuje żonę swoją po 7 latach, co prawda, ale walczy o nią, jak gdyby zdobywa ją, to wyobrażamy sobie krzepkiego młodzieńca, człowieka młodego, w młodym wieku. Kiedy badałem historię Jakuba, zauważyłem, że Jakub, wiecie ile miał lat, kiedy tam przybył do Labana? Około 70 lat musiał mieć wtedy. Był prawie, że w wieku Abrahama, który wychodził z ziemi, wychodził z Haranu. Było to dla mnie wielkim zaskoczeniem, kiedy wyobraziłem sobie teraz dostojnego, starszego człowieka. No wiemy, jaki to jest wiek, 70 lat, chociaż żył Jakub oczywiście dużo dłużej, bo 147 lat, ale jednak 70 lat to już był dostojny, można by powiedzieć, mężczyzna, jeżeli nie starzec, który służy za swoją żonę, umiłowaną żonę Rachelę. Te nasze wyobrażenia często bywają tak rozwiewane, zarówno przez fakty, przez Biblię, jak i przez wyobrażenia czyjeś inne, które są oparte. Jak wyobrażamy sobie Izaaka? Gdyby nam przyszło go namalować, narysować, w jakiej sytuacji byśmy go ujęli najbardziej typowej dla niego? Myślę, że jedni z was przedstawialiby go jako pachole, chłopca o szlachetnym bardzo obliczu, ubranym na biało, który jest ofiarowany przez swojego syna Abrahama, przez swojego ojca Abrahama. Inni z nas może zobaczyliby zniedołężniałego starca, ociemniałego, który nie potrafi rozróżnić już swoich synów, który jest oszukany przez swoją żonę, przez swojego syna. Jak go widział apostoł Paweł? Czy przypominacie sobie, braterstwo, jakie wydarzenie z życia Izaaka zostało podane jako przykład wiary przez apostoła świętego Pawła, kiedy wymienia mężów wiary w 11 rozdziale? Jakie wydarzenie z życia Abrahama, z życia Izaaka podkreślił apostoł święty Paweł, pokazał, że to był dowód wiary. Czy pamiętacie, które z jego przeżyć? Myślę, że trudno by nam sobie było przypomnieć. Ja gdybym nie zaglądał, to może też bym nie od razu powiedział. Bardzo ciekawe. Przeczytajmy 11 rozdział apostoła Pawła listu do Żydów, a wersety, może przeczytamy werset tylko 20, ale poprzedzę go wstępem, że wcześniej jest powspomniany Izaak. Izaak, tak jak powiedziałem, jako syn swojego wielkiego ojca. Izaak ofiarowany, ale apostoł Paweł podaje to jako przykład wiary Abrahama, że Abraham okazał swoją wiarę, ofiarując Izaaka. Z życia Izaaka w 20 wersecie przytacza jedno wydarzenie. Wiarą około przyszłych rzeczy błogosławił Izaak, Jakuba i Ezawa. Myślę, że w tym wersecie tkwi bardzo głęboka nauka. Dlaczego apostoł Paweł podkreślił, że wiarą błogosławił? Nieoszukany, nie zniedołężniały starzec, ale wiarą błogosławił i Jakuba, i Ezawa. Ciekawe, że podkreśla zarówno błogosławieństwo dla Jakuba, jak i błogosławieństwo dla Ezawa. To dowód wielkiej wiary Izaaka. Nie był to zniedołężniały starzec. Nie był to zgorzkniały człowiek, tak jak go przedstawia, może niektórzy z braterstwa czytali książkę Romana Brandstattera, Żyda, który jest nawrócony w tej chwili na chrześcijaństwo, jest chrześcijaninem. Bardzo ciekawy sposób opisuje właśnie życie Izaaka. Przedstawia go jako zgorzkniałego starca, starca, któremu w życiu się nic nie udało, którego wszyscy oszukiwali, Pan Bóg nie chciał z nim rozmawiać. I na koniec oszukiwali go nawet swoi własni synowie. Nic w życiu mu się nie udało. W jego sercu jest gorycz, w jego oczach oślepionych i ociemniałych oczach są łzy. Czy tak należałoby widzieć tego wielkiego męża Bożego Izaaka? Ja myślę, że nie. Myślę, że obraz biblijny, który spróbujemy przeglądnąć, jest inny. On pokazuje nam Izaaka jako wielkiego męża Bożego, chociaż męża, tak jak powiedzieliśmy, ukrytego. Ukrytego zarówno w cieniu życia Abrahama, jak i w cieniu życia Jakuba. Męża, który był cichym i pokornym, którego bardzo niewiele słów mamy zapisanych na kartach Ewangelii. Bardzo niewiele zdań, co nie znaczy, że nie wypowiedział więcej. Na pewno wypowiedział ich więcej. Ale ta ilość, ona świadczy o tym, że był to mąż cichy. Że był to mąż może niezbyt postawny, może nie wyróżniał się swoją urodą, swoją siłą. Nie był świetnym przywódcą wojskowym jak Abraham. Pamiętajmy, że Abraham był wodzem. Abraham potrafił poprowadzić wojnę i wygrać ją z zacnymi królami, z zacnym wojskiem. Nie był sprytny, tak jak był Jakub. Nie potrafił oszukać, ale był mężem cichym. Był mężem pokornym. Był mężem, który nam jakoś tak umyka nawet w naszej myśli. Gdyby przyszło nam powiedzieć, jakie wydarzenia z życia Izaaka, niezwiązane z Jakubem, niezwiązane z Abrahamem, gdyby nam przyszło przytaczyć jakieś wydarzenie, to ja myślę, żebyśmy mieli trudność. Nie, może nie pamiętamy tych wydarzeń, bo ten mąż cichy i pokorny, ten niewielki Izaak, a wielka figura na Chrystusa, dzięki temu właśnie on znika z naszego pola widzenia. Jest w tym, już w samym tym spostrzeżeniu myślę, że jest wielka nauka, wielka prawda, tak jak o Chrystusie było powiedziane, że nie był on mężem, na którego można by spojrzeć, chociaż tak się spodziewamy, że może był pięknego oblicza, ale prorok Izajasz, pamiętamy jak go opisuje, najwzgardzeńszy, nie było nawet na co spojrzeć. Myślę, że to samo powiedzielibyśmy o Izaaku. Jego narodzeniu towarzyszyło zwiastowanie. No nie wiem, czy tylko czterech, ja przypominam sobie tylko czterech mężów w historii biblijnej, których imię było oznajmione przed narodzeniem ich. I nazwiesz imię jego Jan. I nazwiesz imię jego Jezus. Było powiedziane o jednym z synów Izajasza. I nazwiesz imię jego, pospiesz do łupu, pokwap się do korzyści. Być może są jeszcze jakieś przykłady. Ale tak gdybyśmy się zastanowili nad tym głębiej, to nie jest tak wielu tych mężów, którzy właśnie takiego wyróżnienia dostąpili. A o Izaaku zostało powiedziane w wersecie 19, 20, 17 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I nazowiesz imię jego Izaak. Jego imię było zwiastowane wcześniej. Pamiętamy, co znaczyło i dlaczego tak został nazwany. Sara, kiedy powiła swojego syna, to powiedziała te piękne słowa. Wtedy rzekła Sara: śmiech mi uczynił Bóg. Ktokolwiek usłyszy, śmiać się będzie ze mną. Ja nie myślę, że w znaczeniu ośmieszenia. Ja nie myślę, że to było śmieszne, że starsza niewiasta w wieku już dość podeszłym urodziła syna. Ja myślę, że Sara miała na myśli radość. Radość uczynił mi Pan. I każdy, kto usłyszy o tym, że urodziłam syna, będzie się radował razem ze mną. Radość towarzyszyła narodzeniu tego człowieka, ale jego życiu, jak gdyby na przekorę jego imienia, które zdaje się, że oznacza śmiejący się, i tutaj jak gdyby jest to potwierdzone, śmiech mi Pan uczynił, to na przekorę jak gdyby temu imieniowi okazuje się, że jego życie jest usłane różnymi doświadczeniami, różnymi kłopotami, zawodami, że jego życie, tak jak powiedzieliśmy, jest oddalone od tych wielkich wydarzeń, oddalone od wielkich rozmów z Panem Bogiem i wielkich spraw. Już kiedy został odstawiony od piersi, kiedy przestał być karmiony przez matkę, pamiętamy tą sytuację, urządził Abraham ucztę wielką w on dzień odstawienia Izaaka. Potem ujrzała Sara syna Hagary, Egipczanki, przyszydzającego, którego urodziła Abrahamowi. Jeszcze będąc dzieckiem, przeżył drwinę, przeżył szyderstwo. Nie wiemy, jaka była przyczyna, dlaczego Izmael śmiał się z Izaaka. Na pewno w jego sercu była zazdrość. Ale co było bezpośrednią przyczyną? Może niski wzrost? Może jakaś nieumiejętność? Może niezdarność tego syna, umiłowanej syna, wybranej przez pana Sary? Jakaś przyczyna na pewno była. Wydrwiony przez swego brata, starszego brata Izmaela. Kiedy Izmael został już oddalony razem ze swoją matką od domu Abrahama, Abraham miał przeżyć swoje największe doświadczenie w swoim życiu. Pamiętamy tę sytuację, kiedy Pan kusi Abrahama i prosi go o ofiarowanie swego syna. I znowu, patrząc na tą historię, najczęściej przyglądamy się tylko Abrahamowi. Wynosimy jego wiarę, wynosimy jego ofiarowanie. Nie chcemy temu zaprzeczać. To rzeczywiście przykład heroicznej wiary. Ale przecież Izaak nie był niemowlęciem w tym czasie. Izaak był już pacholęciem, który potrafił nieść pewne rzeczy, który pomagał swojemu ojcu zapewne przy budowaniu ołtarza. Był chłopcem, może nawet młodym mężczyzną, który nie mógł się opierać. Czy jeżeli jest napisane o nim, że zbudował Abraham ołtarz, ułożył drwa, a związawszy Izaaka, syna swego, włożył go na ołtarz na drwa. Czy to takie było proste? Wziąć młodego człowieka, związać go, położyć na drwa na ołtarzu? Czy on nie mógł się opierać? Czy nie mógł zbuntować się przeciwko postanowieniu swojego ojca? Powiedzieć: ojcze, dlaczego? Czy wyobrażamy sobie w ogóle Abrahama walczącego ze swoim synem siłą, zmuszającego go do tego, ażeby został związany? Nie. Ja myślę, że w naszych umysłach razem będzie taki obraz syna pokornie poddającego się ojcu, chociaż już wie, co go czeka. Wie, że czeka go śmierć. Przecież sam przed chwilą zadał takie pytanie. Oto ogień i drwa. A gdzież baranek na ofiarę paloną? Myślę, że w sercu Izaaka powstał pewien niepokój. Coś dręczyło jego serce. Ojcze, dlaczego nie zabrałeś baranka? Jeżeli chcemy składać ofiarę, to musimy mieć jakieś zwierzę. Bóg obmyśli. Bóg obmyśli. To uspokojenie syna, myślę, że zaspokoiło serce posłusznego. Uspokojenie ojca zaspokoiło serce posłusznego syna. Ale myślę, że chyba coś drgnęło w głosie Abrahama. Że ten twardy mąż pustyni, mąż, który nie wahał się walczyć, nie wahał się nawet może czasami i zabijać, że ten mąż, kiedy mówił o śmierci swojego własnego syna, to myślę, że w jego głosie coś zadrgało. Ja myślę, że Izaak, już kiedy montowali razem ołtarz, kiedy znosili kamienie z całej góry Moria, ażeby ustawić tam ołtarz na szczycie, kiedy rąbali drwa, to ja myślę, że Izaak już wiedział. Już wiedział, że on będzie tą ofiarą. Kiedy ojciec związał jego ręce, kiedy układał go na tych drwach, co było w jego sercu? Przecież ten chłopiec, myślę, że był wychowany przez swoją matkę w duchu obietnicy. Wiedział, że przy jego narodzeniu było powiedziane, z ciebie wyjdą królowie, ty będziesz rozmnożony w wielkie narody, z tobą utwierdzę przysięgę. I myślę, że nawet w tak młodym umyśle te wszystkie rzeczy kołowały się, kiedy ojciec kładł go na ołtarzu i podnosił rękę z mieczem, aby go zabić. A jednak nie upierał się. Jednak Izaak, myślę, że w tej sytuacji okazał również wielką wiarę, wielkie posłuszeństwo dla ojca, ale również wielką wiarę w to, że boskie obietnice są niezachwiane, że jeżeli nie tym sposobem, to innym Bóg spełni swoją obietnicę. Później, kiedy umarła Sara, matka Izaaka i żona Abrahama, myślę, że Izaak poczuł się osamotniony. Chciał pojąć żonę. I jest napisane, że Abraham wysyła swojego sługę i mówi do niego: a zaprzysięgnę cię przez Pana Boga nieba i ziemi, Boga, abyś nie brał żony synowi memu z córek kananejskich, między którymi ja mieszkam, ale pójdziesz do ziemi mojej i do rodziny mojej, a stamtąd weźmiesz żonę Izaakowi, synowi memu. Pamiętamy całą tą piękną historię i powrót Eliezera, który wiezie żonę dla Izaaka. Izaak wie, że będzie mu wybrana żona. Kto z nas tutaj siedzących zgodziłby się na taki układ? Jesteśmy młodzi, jesteśmy starzy. Czy ktokolwiek z nas przyjąłby taką decyzję? Że oto teraz pojedzie nawet nie ojciec, który mnie miłuje, ale pojedzie sługa jakiś, będzie tam upatrywał żony, będzie wybierał towarzyszkę na całe życie dla mnie. Czy ja bym się na to zgodził? Nie wiem. Trudno byłoby mi się może samemu na to zgodzić. A jednak wielka wiara Izaaka, wielka jego pokora i posłuszeństwo. Że nawet żony nie było mu dane wybrać sobie samemu. Jego żona, nie tak jak Jakub, który poszedł, zobaczył żonę, zobaczył kobietę, pokochał ją i potem za nią służył. Ale on musiał tą kobietę przyjąć taką, jaką zobaczył ją Pan Bóg, jaką zobaczył ją Eliezer, jaką w wierze swojej ją widział. Nawet jej twarzy nie widział, bo kiedy spotkali się, pamiętamy, kiedy nastąpiło to piękne spotkanie Izaaka i Rebeki, Rebeka zakryła twarz. Nawet jej twarzy nie widział. Wielka wiara Izaaka pokazana w tym, wielka ufność zarówno do mądrości Eliezera i mądrości swego ojca, jak i do Boga. Wiedział, że Bóg kieruje jego sprawami, że Bóg kieruje wyborem jego żony. Jest napisane, że kiedy umarł Abraham, że po śmierci Abrahamowej błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego. Abraham rozdzielił swoją majętność. Synów pozostałych swoich żon obdarował, rozesłał. Ale całą majętność, całe przywództwo tego plemienia, które tworzyli, odziedziczył Izaak. I Pan Bóg błogosławił Izaakowi. Ale zauważmy ciekawą rzecz w tym wersecie, 25 rozdział 1 Mojżeszowej, a 11 werset. Jest napisane: Izaak mieszkał u studni żywiącego i widzącego mnie. Gdzie mieszkał Izaak i dlaczego tam mieszkał? Co to była studnia żywiącego i widzącego mnie? Pamiętamy historię, kiedy zaraz po tym, jak Hagara, Egipczanka, została nałożnicą Abrahamową, oto Saraj trapiła ją i Hagar musiała uciekać. Wtedy Pan spotkał ją. Pamiętamy, że było to na puszczy, natomiast jest napisane, gdzie to było na puszczy. I znalazł ją anioł pański u źródła wód na puszczy nad źródłem przy drodze Sur. A przy końcu tej historii, po tej rozmowie z Panem, jest napisane: i nazwała imię Pana, który mówił do niej: tyś Bóg widzący mnie. I rzekła: albowiem Izraelim tu nie widziała tyłu widzącego mnie. Przecież nazwała studnię oną studnią żywiącego, widzącego mnie, a tać jest między Kadesz a między Baraz. Zadajemy sobie pytanie, dlaczego Izaak tam właśnie w tej ziemi mieszkał? Dlaczego nie zamieszkał ze swoim ojcem Abrahamem przy dębach Mamre w okolicach Hebronu? Przecież nie ziemia pustynna, napisane jest, że ziemia Sur, to była ziemia pomiędzy Egiptem, a jak się idzie z Egiptu do Asyrii, to była pustynia, północna część Półwyspu Synaj w tej chwili. Pytanie, dlaczego aż tam drogi zawiodły Izaaka? Kiedy spotyka Rebekę, jest napisane, że przychodził z przechadzki od studni żywiącego i widzącego mnie. Kiedy umiera Abraham, zamiast wejść do jego namiotów w Mamre, przy dębach Mamre, w okolicach Hebronu, on pozostaje gdzieś daleko na pustyni Negev, tam na południu, w pobliżu Egiptu. Tam mieszkał Izaak. Nie damy na to pewnej odpowiedzi. Dlaczego tak właśnie było? Dlaczego Izaak tam właśnie mieszkał? Ale ja myślę, że w sercu Izaaka był pewien kompleks. Kompleks Izmaela. Myślę, że już w tym czasie, kiedy Izaak miał 40 lat, Izmael miał również swoją żonę. Jest napisane, że miał również błogosławieństwo od Pana. Jest napisane, że urodził 12 książąt w familiach ich. Urodził, posiadał wielką już może rodzinę. I Izaak, myślę, widział to błogosławieństwo. Znał historię Hagary, znał jej objawienie. Wiedział, że tam Pan Bóg jej się objawił. Może to była przyczyna, dla której krążył, chodził, mieszkał wokół studni żywiącego i widzącego mnie, licząc, że Pan tam mu się ukaże, że zobaczy Pana. Przecież dotychczas jeszcze nie spotkał się z Panem, jeszcze nie rozmawiał z Nim. Chociaż tak wiele wydarzeń już dokonało się w jego życiu, jeszcze Pan do niego nie przemówił. Tam gdzieś przebywał na puszczy, z dala od tej ziemi, o której było powiedziane Abrahamowi: tobie i nasieniu twemu dam tę ziemię. Spójrz na północ, na południe, na zachód, na wschód. A był wtedy Abraham w pobliżu Betel i Aj, a więc jeszcze na północ od Jerozolimy, a mieszkał w Hebronie na południe, a Izaak poszedł jeszcze dalej na południe, aż poza granicę tej ziemi, poza granicę Chanaanu, i tam mieszkał. Myślę, że to nie było miejsce, w którym rzeczywiście do końca mógł błogosławić mu Pan. I wielokrotnie w swoich doświadczeniach myślę, że Izaak to odczuwał. Najpierw okazało się, że jego żona Rebeka była niepłodną. 20 lat oczekiwał na potomstwo. Mówimy o wielkiej wierze Abrahama, który oczekiwał 25 lat na swojego uprawnionego potomka. Ale pamiętajmy, że ile lat wytrzymał Abraham? W oczekiwaniu wiernym, w wychodzeniu przed namiot co wieczór, w spoglądaniu na te gwiazdy, na ten piasek i patrząc na to, myślał o obietnicy, która była mu dana, a jednak wiedział, że nie ma potomka. Wytrzymał 10 lat. Oto kiedy miał 85 lat, postanawia i decyduje pójść za radą i przepojąć żonę Hagarę, przyspieszyć realizację boskiej obietnicy. Nie okazał takiej cierpliwości, jaką okazał jego syn Izaak. Czekał 20 lat. I jest napisane tak pięknie, że Izaak miał 40 lat, gdy sobie pojął Rebekę, córkę Batuela. A jest napisane, że miał 60 lat, gdy urodzili mu się synowie. I też napisane w 21 wersecie 25 rozdziału: wtedy się modlił Izaak Panu za żonę swą, iż była niepłodna, i wysłuchał go Pan. To myślę, że pierwsze opisane doświadczenie Izaaka w kontaktach jego z Panem Bogiem. Modlił się do Pana, ja myślę, że modlił się przez całe 20 lat. Mówił: Panie, przecież Ty obiecałeś ojcowi memu, obiecałeś Abrahamowi, że moje nasienie ma być rozmnożone jako gwiazdy, że ma być jako piasek liczny na brzegu morza, że z mojego nasienia mają wyjść królowie, mają wyjść narody, a oto teraz nie mam potomka. Już moje lata dochodzą do poważnego wieku, a nie mam potomka. I modlił się przez 20 lat. 20 lat Pan nie wysłuchiwał jego modlitwy. To tak krótko jest napisane, ale wyobraźmy sobie naszą modlitwę przez jeden dzień, przez drugi, przez tydzień, przez miesiąc, przez rok, przez następny rok i tak przez 20 lat. Wyobraźmy sobie, że modlimy się o jedną rzecz. Czy w naszym sercu nie powstałoby zwątpienie? Czy byśmy po tygodniu nie powiedzieli: Panie Boże, widać mnie, nie wysłuchujesz, to jest Twoja odpowiedź na moje modlitwy. A Izaak modlił się 20 lat. I wysłuchał go Pan. Ja myślę, że to wielki dla nas przykład, że nasze modlitwy czasami mogą trwać 20 lat. I to nie jest za długo. Nie bójmy się, że Pan nie słyszy, że Pan ma słaby słuch przytępiony, że On nie potrafi wysłuchać naszych modlitw. Nie bójmy się, On po 20 latach potrafi wypełnić to, co uważa w naszym życiu za słuszne. Ale wiara Izaaka się nie zachwiała. Przy narodzeniu swoich, kiedy mieli się narodzić jego synowie, oto Pan objawił się, pytała się Rebeka, Pana, który będzie służył młodszemu. I znowu kompleks Izmaela odezwał się w sercu Izaaka. Jak to? I znowu młodszy przeciwko starszemu? Znowu jakiś konflikt? Ja myślę, że to była jedna z przyczyn, dla których jest napisane, że miłował Izaak Ezawa, iż jadał z łowu jego. Rebeka zaś miłowała Jakuba. Później Pan przez proroka Malachiasza powie nam te słowa, że Jakuba umiłował, a Ezawa miałem w nienawiści. Apostoł Paweł powtórzy te słowa i mówi, że nie obciążajmy Pana Boga za to. To nie żadne przeznaczenie. Pan Bóg ma moc nad gliną. On znał Ezawa, on znał Jakuba, zanim się narodzili i wiedział, dlaczego umiłował Jakuba. A jednak Izaak, jak gdyby na przekór temu, umiłował bardziej Ezawa. Pomimo, że Pan umiłował Jakuba. I myślę, że Izaak o tym wiedział. Ale popatrzmy na jego wielką wiarę. Kiedy przychodzi do niego syn jego Jakub. Podstępnie, ręce owinięte skórą kozią, uważona potrawa bardzo smaczna przez matkę i głos Jakubów. Ociemniały Izaak, który nie potrafi rozróżnić, przecież byli to synowie bliźniacy. Pamiętajmy, że podobieństwo na pewno między nimi było, jakkolwiek były też różnice, bo Ezaw był kosmaty. I zwrócił na to uwagę i Jakub, kiedy mówił swojej matce, jakże udam Ezawa, kiedy on jest kosmaty. Kiedy przyszedł do Izaaka, oto Izaak mówi, głos Jakubu. Słyszę głos mojego syna Jakuba, a oto udaje Ezawa. Czy w serce ojcowskie nie zakradła się wątpliwość? Tak szybko wrócił. Ugotował potrawę, może trochę inną niż Ezaw, może bardziej delikatną, o bardziej subtelnym smaku. Jej zapach jest może piękniejszy, ale to nie jest ta dziczyzna. Czuję, że to jest koźle. Przecież to był doświadczony człowiek. Miał już około 130 lat w tym czasie. Jeszcze słyszy głos Jakubów, czy w jego serce nie wkradła się wątpliwość, czy to rzeczywiście jest Ezaw. Nawet jeżeli by uwierzył wtedy, że jest to Ezaw, to później wiemy, że kiedy przyszedł Ezaw, powiedział do niego, nie mam już dla ciebie błogosławieństwa takiego, jak dałem Jakubowi, ale mam inne. Błogosławił Ezawa wiarą też, a później zaakceptował. Przyjął to, że przecież Pan umiłował Jakuba. Nie poszedł za upodobaniem swojego podniebienia, tak to możemy powiedzieć. Nie poszedł za tym głosem, który mu mówił, ja miłuję Ezawa, bo on przyrządza dobre potrawy. Ale poszedł za głosem Pana. Po tych wielu latach, których udzielił błogosławieństwa, po tych wielu latach, gdzie przyzwyczaił się już do swojego syna Ezawa, do swojego pierworodnego, powiedział, jeżeli taka Pana wola, jeżeli on miłuje Jakuba, jakże ja mogę jego nienawidzić, jakże ja mogę nie udzielić mu tego błogosławieństwa. Później Jakub odchodzi do dalekiej ziemi. Izaak zostaje razem z Ezawem, z jego żonami w ziemi. Ja myślę, że jego życie nie było łatwe. Że to wszystko, myślę, przyczyniało się do trudności, jakie przeżywał w swoim życiu. A kolejne doświadczenie, jakie jest opisane również w życiu tego wielkiego męża Bożego, jeszcze może nawet przed błogosławieństwem, jakie udzielił Izaak swoim synom, miało miejsce, kiedy nastał głód w ziemi. Bardzo ciekawe stwierdzenie pierwszego wersetu 26 rozdziału. Potem był głód w ziemi po onym głodzie pierwszym, który był za dni Abrahama. I poszedł Izaak do Abimelecha, króla filistyńskiego, do Gerar, bo mu się był ukazał Pan i mówił, nie wstępuj do Egiptu, ale mieszkaj w ziemi, o której ja powiem Tobie. Pamiętamy, że Izaak mieszkał u studni żywiącego i widzącego mnie. Nie mieszkał w ziemi hananejskiej. Pan objawił mu się po raz pierwszy i powiedział mu, nie wstępuj do ziemi egipskiej. Takie same doświadczenie przeżywał Abraham. Czy nie wstąpił? Czy Pan mu powiedział iść do Egiptu, kiedy był głód w ziemi? Czy Pan mu powiedział, to jest ta ziemia, którą dawam Tobie? Nie, Pan mówił o ziemi hananejskiej. A jednak gdy był głód, Abraham poszedł. Czy miał tam łatwe życie? Czy tam spotkał się z błogosławieństwem? Spotkał się z dobrym przyjęciem? Pamiętamy, jaką trudność przeżył. O mało nie stracił życia, o mało nie stracił swojej żony, aż wrócił dopiero, doświadczywszy to. Jest tutaj napisane, że był drugi głód po tym wydarzeniu z Abrahamem, kiedy był głód. I Izaak nie poszedł do ziemi egipskiej. Nie poszedł tak, jak poszedł Jakub. Pamiętamy znowu głód w ziemi, który był za czasów Jakuba i jego starości. Razem z synami wstąpili do Egiptu, bo taka była też i pańska wola. Ale Izaak tak nie postąpił. Mieszkał w ziemi południowej i kiedy Pan mu powiedział, nie idź do Egiptu, to poszedł na kompromis. Ja myślę, że to jest jeden z przykładów w Biblii kompromisu. Nie poszedł do ziemi egipskiej, ale poszedł do ziemi filistyńskiej. Poszedł na zachód, ani na południe, ani na północ, gdzie by Pan go chciał może widzieć, ale poszedł do ziemi filistyńskiej, do Abimelecha. I pamiętamy doświadczenia, jakie tam przeżył. Jest napisane, że przeżył to samo doświadczenie ze swoją żoną, jakie Abraham przeżył. Chociaż może w mniejszym stopniu. Może tylko powiedział, skłamał, że to jest moja siostra. Może nie do końca było to kłamstwo, jak wiemy. Ale jednak cała prawda to też nie była. Nie przeżył może takich trudnych doświadczeń. Nikt tam nie czekał na jego życie. Jest nawet napisane, że wtedy siał Izaak w onej ziemi, zebrał roku onego 100 korcy, albowiem błogosławił mu Pan. Ale czy to błogosławieństwo obfitowało w nim, czy przynosiło mu taką korzyść tej ziemi? Jednak jest napisane dalej, że gdy się zbogacił, urósł wielce, miał stada owiec, to jest napisane, przetoż mu zajrzeli Filistyńczycy. I przyszedł pewnego razu do niego Abimelech, król w Gerarze, i powiedział, opuść tą ziemię. Nie chcemy cię tutaj. Ty jesteś tutaj zamożny, zbyt dobrze ci się powodzi, zbyt ci się wszystko udaje, tak jak było normalnie w życiu Izaaka. I opuść tą ziemię. Czy Izaak się sprzeciwiał? Czy powiedział, nie, ja tu mam dobre ziemie. Rzeczywiście, Gaza, te ziemie filistyńskie, to jest dobra, uprawna ziemia. Tam jest i woda, tam są niziny, które można uprawiać. Izaak powiedział, nie, tu mieszkał mój ojciec, ja tutaj uprawiam tą ziemię, on tu kopał studnie, to mi się należy, ja się będę o to kłócił. Nie. Niewiele myśląc, Izaak zwinął swoje namioty i ustąpił. Ale nie poszedł do ziemi. Poszedł kawałek tylko dalej i mieszkał w dolinie, obok miasta Gerar. I tam odkopał studnie, które zasypali Filistyni ojcu jego Abrahamowi. Ale zaraz przyszli Filistyńczycy i kłócili się. Kiedy wykopali studnie słudzy Izaakowi, to zaraz przyszli Filistyni, mówili, nie, to jest nasza studnia. My będziemy z niej czerpać wodę. Idź sobie stąd. Co powiedział Izaak? Czy powiedział, nie, nie, to jest studnia, którą ja wykopałem. Mój ojciec Abraham tu się już zasiedlił dawno, mam prawo do tej studni i nie mam zamiaru ustąpić, mam wojsko i będę się z wami bił? Nie. Izaak zostawił studnię Filistyną, poszedł dalej, kopał drugą studnię. I znowu przyszli pasterze filistyńscy i sparzyli się z pasterzami Izaaka. I może pasterze Izaaka już szykowali kije, już szykowali broń, a na pewno potrafili się bić i potrafiliby pokonać Filistynów. Co im powiedział Izaak? Bijcie się o tą studnię? Pilnujcie tej wody, bo ona jest nasza? Nie, chodźmy. Chodźmy dalej, jeszcze dalej. Widocznie Pan nie chce, żebyśmy tu byli. I tak, kopiąc studnię za studnią, ustępując pola Filistynom, ten cichy, skromny, pokorny Izaak dochodzi do Berszeba. I tam przychodzi sam do niego Abimelech. Już nie potrzebuje walczyć, nie potrzebuje się bić, nie potrzebuje używać siły zbrojnej. Sam Abimelech do niego przychodzi i mówi, słuchaj, to może zawrzemy przymierze. Jaka piękna lekcja. Ustępstwa, odejścia, rezygnacji. Aż przychodzi moment, kiedy sami przeciwnicy przychodzą i mówią, słuchaj, zawrzyjmy przymierze. Sam Abimelech przyszedł do niego. Jakże piękna lekcja dla nas, również dla naszego chrześcijańskiego życia i charakteru. I tam wykopał studnię, w której żył, w której z wody czerpał. I tam jest napisane, i wstąpił stamtąd do Berszeby. Berszeby, która pamiętamy, była południową granicą Izraela. Wstąpił w ziemię, które obiecał Pan Abrahamowi. Jest napisane, i ukazał mu się Pan onejże nocy, mówiąc, jam jest Bóg Abrahama, ojca twego nie bój się, bo ja z tobą i będę ci błogosławił, rozmnożę nasienie twoje dla Abrahama, sługi mego. Nareszcie po raz drugi nastąpił ten błogosławiony moment, ten radosny moment dla Izaaka, oczekiwany objawienia Pana, że Pan utwierdzi z nim przymierze. To nastąpiło w tym momencie, kiedy wrócił do ziemi. Od śmierci swojego ojca mieszkał poza ziemią. Mieszkał w ziemi dalekiej, w ziemi południowej, w ziemi pustynnej. Aż Pan doświadczenie za doświadczeniem prowadził go w kierunku tej ziemi, w której on obiecał, że będzie błogosławił. Kiedy doszedł do tej ziemi, uzyskał błogosławieństwo pańskie. Ale później, kiedy już jako starzec mieszkał, doszedł nawet i do Hebronu, jest napisane, że w dalszych wydarzeniach już zastajemy Izaaka w Hebronie. To okazuje się, że wtedy też nie miał łatwego życia. I wtedy też, jak gdyby Pan w swoich doświadczeniach wiary nie rozpieszczał go. Izaak wiedział, że ma być tym obiecanym nasieniem obietnicy. Wiedział o tym, że on i przez niego mają wyjść narody, mają wyjść królowie z jego nasienia i ci, którzy będą błogosławić całemu wszystkim narodom świata, całej ziemi. I oto patrzył na swojego syna Jakuba, kiedy przyszedł z powrotem, kiedy pojednał się z Ezawem, patrzył na jego nasienie, na jego bogactwo i kiedy przyszli do ziemi, ja myślę, że spotkali się. Chociaż jest napisane, że Jakub, kiedy przybył do ziemi już od Labana, wrócił, to zamieszkał w Sychem, a więc nieco bardziej na północ, około może 100-200 kilometrów na północ od Hebronu, a Izaak mieszkał w Hebronie, tam, gdzie mieszkał jego ojciec Abraham. To myślę, że ta pewna odległość, nawet jeżeli ich dzieliła, to posłańcy, czy nawet może sami się spotykali, dzielili się swoimi doświadczeniami, tak jak ojciec z synem. I wiedział wszystko Izaak, że urodzili mu się synowie, że miał wspaniałych 12 synów, czy może wtedy jeszcze 11, kiedy przyszedł bezpośrednio, kiedy po przyjściu do ziemi, że potem urodził mu się kolejny syn. Wszystkie te błogosławieństwa wiedział. Myślał tak, to jest to, co Pan mi obiecał. Nareszcie widzę realizację tej obietnicy. A potem przychodzą takie smutne wydarzenia. Oto pamiętamy historię, kiedy córka Jakuba, Dyna, zostaje zhańbiona przez jednego z mieszkańców ziemi chananejskiej. Co robią Symeon i Lewi w swojej popędliwości? Kiedy już ojciec zgodził się, mówi, dobrze, jeżeli się wszyscy obrzeżecie, to może zostać syn Sychema, może zostać moim wzięciem. I kiedy oni byli w największym bólu, kiedy podjęli ten heroiczny, ja bym powiedział nawet wysiłek, że wszyscy przyjmą wiarę Bożą, oto co robi Symeon i Lewi? Przypasali miecze, kiedy byli w największym bólu, zabili ich wszystkich. Ten uczynek nie podobał się ani Bogu, ani Jakubowi, ani nikomu spośród tych, którzy byli wiernymi pańskimi. Symeon i Lewi, dwaj, jedni z dwóch najstarszych synów, zostali odrzuceni. Potem smutne wydarzenie jest napisane i stało się, gdy mieszkał Izrael w onej krainie, że szedł Ruben i spał z Baarą, założnicą ojca swego, i usłyszał to Izrael. I takie smutne zdanie, które kończy ten werset, a było synów Jakubowych 12. Było synów Jakubowych 12. Oto Ruben, splamiony ciężkim grzechem, nie może być pierworodnym, musi być odrzucony. Oto Symeon i Lewi, splamieni krwią tych, którzy chcieli przyjąć Boga, nie mogą dalej dziedziczyć tej obietnicy, zostali odrzuceni. Powiedział, cała nadzieja w Judasie. On w tym wszystkim dopomoże. On to wszystko zrobi. I oto mamy opisane w następnym rozdziale, ale kiedy badamy znowu chronologię tego okresu, wynika, że to gdzieś jeszcze w tym czasie miało miejsce, kiedy Izaak żył. Oto Jakub, Judas, odchodzi od braci swojej. Jest napisane, i stało się czasu onego, że Judas odszedł od braci swej i wstąpił do niektórego męża adolamickiego, którego imię było Hyra. Pamiętamy całą historię. Niepowodzeń Judasa. Odszedł od braci swojej, pojął tam żonę, urodził swoich synów. Dwóch zabił Pan, bo się nie podobał. Trzeci był obiecany tej żonie poprzedniego jego syna. Potem całą tą historię skomplikowaną bardzo pamiętamy, kiedy wreszcie rodzą się Fares i Zera, dwaj synowie Jakuba z żoną jego syna. To myślę, że to wydarzenia, o których wiedział jeszcze Izaak. Myślę, że jeszcze jedno wydarzenie. Nie myślę, ale jestem pewien. Dlatego, że z chronologii znowu wynika, że na 12 lat przed śmiercią Izaaka miał miejsce ten fakt, to wydarzenie, kiedy synowie Jakuba z zazdrości mówią, o, patrzcie, idzie mistrz on snów. Ten, który wywyższa się ponad nami, który uważa, że tylko on umie tłumaczyć, że tylko z nim Pan zawarł przymierze. Izaak wiedział, że Jakub miał dwie żony. Jedną umiłowaną i drugą, którą zawarł nieco z przymusu. Wiedział, że czterej synowie tej, z którą zawarł małżeństwo jako pierwszą, że ci czterej synowie są odrzuceni. Mówił, jedyna nadzieja teraz w Józefie. To jest ten, któremu Pan błogosławi. To jest ten, z którym Pan rozmawia, daje mu sny. I oto przychodzi taka smutna wieść do niego, że ten, którym była cała jego nadzieja może, na którego patrzył, na swojego wnuka i patrzył, liczył na to, że to będzie ten, który przejmie to dziedzictwo, oto dowiaduje się, że tylko skrwawiona szata została po nim i że gdzieś zginął. A może Jakub, znowu doświadczony mąż, może znowu w jego sercu coś drgało. Nie, to nieprawda. Niemożliwe, żeby zły zwierz rozszarpał Józefa. To bracia to uczynili. Może patrzył na swoich synów i myślał, to wy zabiliście mojego syna najbardziej umiłowanego. Może dzielił się tym z wszystkim Jakub z Izaakiem, kiedy przyszedł do niego. To jest napisane po tych wszystkich wydarzeniach. I przyszedł Jakub do Izaaka, ojca swego, do Mamre, do miasta Arba. Przyszedł i mówił mu: słuchaj ojcze, miałem umiłowanego syna. Miałem 4 synów pierworodnych. 3 z nich nie nadaje się do tego, żeby dziedziczyć tą obietnicę. Jeden z nich odszedł do ziemi chananejskiej, a syn umiłowanej Racheli, która już nie żyje, która przy porodzeniu następnego syna zmarła. Oto ten syn został porwany przez złego zwierza, przynajmniej tak mówią moi synowie. Ja myślę, że smutek wstąpił w serce Izaaka i za jego dni nie dowiedział się. Jeszcze do teraz nie wie Izaak o tym, że całe to wydarzenie po oddania, sprzedania Józefa miało piękne znaczenie, miało piękne wypełnienie, miało piękny rozwój i właśnie było wypełnieniem tej obietnicy, która była dana Abrahamowi. Tego Izaak nie dowiedział się i jeszcze nie wie. Jeszcze śpi w progu ziemi i jeszcze nie wie, że to było właśnie wypełnienie obietnicy. On nie wiedział, ale jestem głęboko przekonany, że wierzył. Jestem głęboko przekonany, że ten mąż do końca swojego życia może i swojemu synowi Jakubowi tłumaczył: słuchaj synu, przecież Pan nie może zawieść tej obietnicy. Jeżeli obiecał, to da. Jeżeli powiedział, że rozmnoży nasienie, to rozmnoży. Jeżeli powiedział, że da ziemię, to ją na pewno otrzymamy. Chociaż mnie, bo Izaakowi było powiedziane: bądź gościem w tej ziemi, nie dostaniesz tej ziemi na własność. I jest napisane, że miał Izaak 180 lat, gdy odszedł od Pana. Jest napisane, że odszedł syty dni, ale nie jest o nim powiedziane tak, jak pięknie napisane jest o Abrahamie, że kiedy miał 175 lat i umarł, to jest napisane, że i ustawając umarł Abraham w starości dobrej. W starości dobrej umarł Abraham. Tego nie jest napisane o Izaaku, a Jakub, pamiętamy, jakie słowa mówi. Kiedy miał 130 lat i wszedł do Egiptu, to mówi jak? Krótkie i złe były dni żywota mego. No, wielu z nas chciałoby po 130 latach swojego życia powiedzieć, że to były krótkie dni. A jednak tak Jakub się wyraził. Krótkie i złe były dni żywota mego. Izaak żył najdłużej z nich. Chociaż, tak jak powiedzieliśmy, mamy niewiele wydarzeń z jego życia. Chociaż gdzieś życie jego jest ukryte w cieniu, to jednak możemy powiedzieć, że mamy fakty zapisane, że żył najdłużej z nich. Że jego życie było nieustannym oczekiwaniem. Nieustannym sprawdzaniem wiary. Było obfitowaniem. Przecież nigdy nie powodziło mu się źle. Był księciem. Zawsze Pan mu błogosławił. Zawsze miał bogactwo. Miał wszystko to, czego człowiek by sobie mógł zapragnąć. A jednak Pan go bardzo doświadczał. Sprawdzał jego wiarę. Raz za czas przychodził taki sprawdzian. Co 20, co 30 lat. Nie za często. Jakże to trudne. Jeżeli przychodzą doświadczenia codziennie, co 2 dni, czuwamy. Ale jeżeli by na chwilę przestały, jeżeli na chwilę tylko powodzenie zakradnie się w nasze życie, tak jak życie Dawida, to co się dzieje? Zaraz przychodzą upadki. Jeżeli Pan nas nie trzyma w takim ustawicznym pogotowiu, to zaraz słabniemy. A jednak Izaak, ten mąż obietnicy, to nasienie obietnicy, tak rzadko był doświadczany. Tak niewiele wydarzeń było, kiedy Pan się z nim kontaktował osobiście. A jednak cały czas utrzymał tą gotowość wiary. Do końca, do śmierci wierzył. Wierzył i był przekonany. Myślę, że to piękny przykład obfitowania i piękny przykład też wielu zawiedzionych nadziei, ale umiejętnego wychodzenia i powiedzenia na końcu swojego długiego 180-letniego życia, że rzeczywiście Pan wypełni swoje obietnice. Ja myślę, że Izaak ani przez moment to nie zwątpił. Apostoł Paweł, kiedy czyni piękny wykład w liście do Galatów na temat Hagary, na temat Sary, żon Abrahama, pisze nam takie słowa w zakończeniu tego wykładu. My tedy, bracia, tak jako Izaak, jesteśmy dziadkami obietnicy. Wydarzenia z życia Izaaka są dla nas wielkim przykładem. Są dla nas wielką lekcją moralnego postępowania. Ja myślę, że gdybyśmy tak prześledzili te wydarzenia, jego narodzeniu towarzyszyło zwiastowanie. Jego narodzeniu towarzyszyła ta obietnica wspaniała. Może w naszym życiu, szczególnie w naszej społeczności, kiedy ktokolwiek z nas wstępuje do wody, tak jak wczoraj, szczególnie kiedy widzimy młodych braci, jakkolwiek cieszymy się i razem wspólnie na pewno z braci w każdym wieku, ale szczególnie kiedy widzimy, kiedy młodzi ludzie przychodzą do Pana i ofiarują Mu swoje życie, w naszych sercach, czy może jest jakaś wrogość do nich? Nie, cieszymy się wszyscy, płaczemy, radujemy się razem z nimi. Może inaczej było w czasach naszych dziadków, kiedy moja babcia opowiada mi historię swojego poświęcenia, kiedy tłum ludzi w jej własnej wiosce patrzył na jej wejście do wody, kiedy matka rozrywała prawie swoje szaty i mówiła, co ty robisz? Kiedy tłum ludzi patrzył na to i nie akceptował, to była wiara. To była trudność rzeczywiście wtedy poświęcić się. Teraz bardzo często naszemu ofiarowaniu towarzyszy radość. Cieszą się rodzice, cieszą się bracia. Jak gdyby ten śmiech mi Pan uczynił, tą radość uczynił nam Pan, kiedy widzimy, że serca są jeszcze gotowe poświęcić się Panu. Tak jak narodzenie Izaaka. Ale zaraz potem przychodzą doświadczenia i trudności. Ten śmiech, ta radość, ona bywa radością i później, ale radością już we łzach, radością dojrzałą, radością chrześcijańską, inną niż może sobie czasami wyobrażamy, kiedy wstępujemy do wody. Zaraz przychodzi owo wyszydzenie, tak jak pisze apostoł Paweł. Ale jako na on czas ten, który był się urodził według ciała, prześladował tego, który się był urodził według ducha, tak się dzieje i teraz. Znajdą się tacy, którzy będą szydzić, którzy czy w świecie, czy nawet między braćmi będą może nas w jakiś sposób wyszydzać za coś, co czego nie umiemy, czego nie potrafimy. Będą może pogardzać nami. Wiele takich doświadczeń przeżyjemy. Przeżyjemy doświadczenie ofiarowania nas przez kogoś. Przeżyjemy doświadczenie takie, jak przeżył Izaak, gotowości pójścia nawet na śmierć. Przeżył je pozytywnie. Przeżył doświadczenie wyboru dla niego małżonki. Ja myślę, że nie chciałbym z tego robić specjalnej figury, ale pewna lekcja, jaka tkwi w tym wydarzeniu. Chrystus jako Izaak, jako pozafiguralne nasienie, pojął oblubienicę. Pojął. On wybrał sobie tych, których chce, żeby byli przygotowani jako panna czysta, która kiedyś będzie zaślubiona w wspaniałym weselu barankowym. Czasami, czy jesteśmy gotowi akceptować jego wybór? Patrzymy na naszych braci, patrzymy na nasze siostry i przecież wiemy, że to są ci, których wybrał Pan na swoją oblubienicę. To Duch Święty sprawił, że ci wszyscy są tutaj, są w naszej społeczności. Czy mamy taką wiarę i taką gotowość jak Izaak? Przyjąć to, co wybrał Pan. Czy mówimy nie, ja sobie żonę wybiorę sam. Ja sobie swoją społeczność, tych, z którymi chcę być przyjaciółmi, z którymi chcę być braćmi, wybiorę sobie sam. Ja tej społeczności nie akceptuję. Czy jesteśmy pełni wiary, taką jak miał Izaak, który był w stanie przyjąć tą oblubienicę, którą wybrał Duch Święty? Mamy doświadczenia również z tego, że czasami, kiedy poświęcamy się Panu, kiedy kroczymy Jego drogą, nie mieszkamy w ziemi obiecanej. Jeszcze jesteśmy gdzieś daleko. Jeszcze potrzebujemy wielu doświadczeń, wielu napomnień, wielu przeżyć, które będą nas powoli, powoli, w miarę naszej cichości. Jeżeli się nie zbuntujemy, nie podejmiemy walki z pasterzami filistyńskimi, nie powiemy, to jest moja studnia, ja ją wykopałem, ja z niej czerpię wodę, to jest moja praca, moja działka, ja jej nie pozwolę, nie odstąpię. Taki duch bardzo często powstaje w naszych sercach. Nawet czasami mamy rację, tylko że nie wiemy, że Pan nas prowadzi, Pan nas popycha bardzo delikatnie. Jeżeli się oprzemy, jeżeli powiemy, nie, to jest moja studnia, ja ją wykopałem, to jest moja działka pracy, ja jej nie odstąpię, to myślę, że wtedy przegapiamy jedną ważną rzecz. Mamy rację, rzeczywiście, to jest twoja studnia, masz prawo z niej czerpać, ty ją wykopałeś, ojciec twój Abraham. Wszystko jest prawdą, tylko dzięki temu, że się uparłeś, że chcesz zostać w tym miejscu, to nie pójdziesz do tej ziemi, do której cię bardzo powoli Pan popycha, prowadzi cię. Tylko cichość, tylko pokora sprawi, że będziemy z tych ziem, z których jeszcze jesteśmy oddaleni. Pan jest z nami, Pan jest miłosierny. Pan potrafi otaczać swoją opieką nawet w dalekiej ziemi filistyńskiej. Ale tam będziemy przeżywać doświadczenia tak długo, aż dojdziemy na granicę tej ziemi błogosławionej i tam dopiero nam się Pan okaże. Tam nam Pan powie, że ja jestem Pan Bóg Twój. Tutaj, tu, w tej ziemi nieurodzalnej, ziemi, która pisze, że płynie mlekiem i miodem, ale to są pustynia i kamienie. Ktoś powie, jak to? Ale tam błogosławi Pan. A z błogosławieństwem Pańskim nawet najbardziej trudny grunt, skalisty, pustynny, będzie kwit jako róża. Pamiętajmy o tym, że te filistyńskie czasami uroki, powodzenie w pracy, nawet duchowej, często dążymy do tych efektów. Ile kościołów zbudowaliśmy, ilu nawróconych, jakie efekty są naszej pracy. Patrzymy na tą żyzną ziemię egipską, patrzymy na te wielkie efekty, jakie tam odnoszą adwentyści, jakie odnoszą świadkowie, zazdrościmy. Zazdrościmy. Też byśmy chcieli odnieść sukcesy. A Pan mówi, nie, idź tam do ziemi skalistej, do ziemi, w której nie będzie się rodzić. Będzie głód, będzie cierpienie. Ale kiedyś w obietnicy dostaniesz tą ziemię, wtedy zrobisz z nią co chcesz. Kiedyś będziesz możnym, bo teraz jesteś słaby. teraz jesteś taki, który nie może nic, ale kiedyś będziesz błogosławił, będziesz wylewał błogosławieństwo Ducha Świętego i pustynia zakwitnie jako róża. Ci ludzie, którzy nie chcieli Cię słuchać, będą Cię słuchać wtedy. Nie odniesiesz sukcesu w tym życiu, a zmierzanie, poddawanie się tym doświadczeniom, ono sprawi, że dojdziemy do tej ziemi obiecanej. W tej ziemi też przeżyjemy doświadczenie takie jak oczekiwanie na owoc naszego związku ze społecznością. Bardzo często właśnie mamy tą niecierpliwość. Nie umiemy poczekać spokojnie na pańską odpowiedź. Nie umiemy się modlić przez 20 lat. Mówię to sam do siebie, szczególnie do ludzi młodych, bo może my mamy najwięcej niecierpliwości. Nie umiemy się modlić przez 20 lat. Im jesteśmy w starszym wieku, ta cierpliwość, ja myślę, że ona wzrasta, chociaż nie zawsze, ale jeżeli właściwie się chrześcijanin rozwija, to wzrasta. Żebyśmy wszyscy umieli się modlić o jedną rzecz 20 lat. Nie dłużej. Dłużej nie. 20 lat. Nie umiemy tej cierpliwości okazać, szczególnie w pracy pańskiej. Oczekiwać na ten owoc. A kiedy on przyjdzie, przychodzi czasami owoc tej pracy, to przychodzą, okazuje się, że prosiliśmy o jeden, przychodzą dwa. I znowu jest kłopot. Który wybrać? Który pobłogosławić? O który się modlić? Nie, bo ja wolę Ezawa. Ezaw, on mnie karmi. On mi daje dobre potrawy. Ja mam przyjemność w moim podniebieniu. Ja będę się modlił o ten owoc, jaki przyszedł w Ezawie. Ale Pan umiłował Jakuba. Czy umiemy miłować Jakuba? Czy umiemy miłować tego, którego umiłował Pan? To, co umiłował Pan. Nie nasze podniebienie, nie nasz smak, ale to, co umiłował Pan. To strasznie trudne. Nie znaczy nienawidzić Ezawa. Nie, Pan tak powiedział, że miał w nienawiści Ezawa, ale to semityzm. To jest wyrażenie semickie. On po prostu mniej miłował Ezawa. Czy umiemy podporządkować się tej woli i widzieć błogosławieństwo i dla tego? Umieć pomagać i jednemu, i drugiemu. Modlić się i za tego. Błogosławić jednemu, i drugiemu? Czy wolimy czasami smak swojego podniebienia i nie umiemy się poddać tej trudności, jaka tutaj na nas czeka? I wreszcie, kiedy nasze życie dobiega końca, myślę, że starsi braterstwo dużo więcej na ten temat wiedzą i mogliby powiedzieć, to przychodzi ta trudność oczekiwania. Jak rozmawiam czasami ze starszymi braćmi, to ta gotowość stania. Kiedy już zdobyliście wszystko, przeto stójcie. Stać. Przez długie lata modlić się, czekać cierpliwie na wypełnienie obietnicy. A tu jedna za drugą, jedno za drugie niepowiodzenie przychodzi. Okazuje się, że to, czego oczekiwaliśmy z Pisma Świętego, z proroctw, nie spełnia się. To się nie dzieje, lata mijają. Okazuje się, że to, na co liczyliśmy również w życiu cielesnym, zawodzi, nasze zdrowie zawodzi. Wszystko od nas odchodzi powoli. Czujemy, że zbliża się nasz kres, a jak gdyby nasza nadzieja jest zawiedziona. Izaak takie doświadczenie przeżył i wytrwał. Dlatego myślę, że starsi braterstwo, starsi wiekiem, też takiemu doświadczeniu szczególnemu są poddani. Temu doświadczeniu stania, doświadczeniu wytrwałości w oczekiwaniu na obietnicę, pomimo, że to trwa latami. Że sobie mówią, ja już mogłam być z Panem, ja już mogłem być u Pana. A jednak Pan mówi, nie, jeszcze jesteś komuś potrzebny, jeszcze przeżyjesz jedno doświadczenie, jeszcze jedną chorobę, jeszcze jeden ból, jeszcze jeden paraliż i dopiero potem przychodzi cicha i słodka śmierć dla kogoś, kto jest umęczony tym życiem. Czy umiemy tak cierpliwie, jak Izaak, oczekiwać na Pana? Czy umiemy być takimi dziećmi i dziadkami obietnicy, jakim był Izaak? Czy umiemy być takimi, jakim był i Chrystus, o którym jest napisane, co wspomnieliśmy już w 53 rozdziale proroka Izajasza? Bo wyrósł jako latorostka przed nami i jako korzeń w ziemi suchej, nie mając kształtu ani piękności. I wiedzieliśmy go, ale nic nie było widzieć. Czemu byśmy go żądać mieli? Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi, mąż boleści, a świadomy niemocy, jako zakrywający twarz swoje. Najwzgardzeńszy, mówię, skądeśmy go za nic mieli. Czy umiemy być takimi? Umiemy drugich takimi uczynić. To prawda. To nam przychodzi łatwo. Umiemy pogardzać. Umiemy patrzeć, jakim ktoś jest małym, jakim ktoś jest grzesznym. A czy umiemy być takimi sami? Czy umiemy być takimi jak Chrystus? Czy umiemy być takimi, jakim był Izaak? Być najwzgardzeńszym. Być tym, który zakrywa twarz swoją. Być cichym, być takim, na którego nie ma na co popatrzeć. To dziwne słowa, to dziwna nauka Słowa Bożego, ale ja myślę, że ten Izaak, ten przewód, on kiedyś będzie przewodem dla całego rodzaju ludzkiego pomiędzy Bogiem a Izraelem. Izraelem tym i cielesnym, i w sensie narodu izraelskiego, i Izraelem jako całą ludzkością. On kiedyś będzie tym przewodem. Ale jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest wszystko poddane pod nogi Chrystusa. I teraz czasami Bóg oczekuje od nas, abyśmy takimi najzgardzeńszymi byli. Abyśmy byli tacy bez kształtu, bez piękności. Takiego, żeby ludzie na nas patrzyli, bracia na nas czasami patrzyli i mówili, to nie ma rzeczywiście na co patrzeć. Nie ma czego byśmy mieli pożądać. Ci najcichsi, ci, którzy gdzieś tam siedzą daleko, którzy może mało mówią, którzy nie przemawiają, ale potrafią swoim życiem pokazać, a jeżeli nie teraz, to kiedyś w przyszłości będziemy wszyscy patrzeć na nich i mówić, przecież on żył między nami, zrobił to i to, a ja przez całe życie się tego uczyłem i nie potrafiłem. Bądźmy dziadkami obietnicy. Amen.